Witajcie, drodzy słuchacze Radia Niepokalanów. Znowu zapraszam do Petersburga, do Franciszkanów. Od niedawna tam jesteśmy. Koniec października 2010. Tam u Franciszkanów, zresztą w kilku innych miejscach w Petersburgu, wielkie sympozjum międzynarodowe na temat Jezus Chrystus w Rosji wczoraj i dziś. Ostatnio wysłuchaliśmy referatu pracownika naukowego z KULU, doktora habilitowanego Ryszarda Skrzyniarza, na temat Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. A dzisiaj znowu mówi do nas doktor habilitowany Ryszard Skrzyniarz, ale na temat Józefa Kalinowskiego, czyli świętego Rafała, od świętego Józefa. Tytuł wykładu: Józef Kalinowski jako zesłaniec. Syberyjskie seminarium w drodze do kapłaństwa. Syberyjskie seminarium w cudzysłowie. To w czasie wykładu wyjaśni się dlaczego. To właśnie te przygody syberyjskie były dla niego seminarium. Formalnie w seminarium nie był, a jednak otrzymał święcenia kapłańskie, no więc te przeżycia syberyjskie pełniły funkcję seminarium dla Józefa. Najpierw biogram, następnie w poszukiwaniu drogi życia, zesłanie jako czas formowania i kształtowania powołania. Z biogramu. Zajrzałem do encyklopedii katolickiej, tam jest dość obszerne hasło. Rafał Kalinowski, przygotowany przez Zofię Pałupską i Beatę Krasucką. Urodzony 1 września 1835 roku w Wilnie. Zmarł 15 listopada 1907 roku w Wadowicach. Porównuję sobie ze Szczęsnym Felińskim. Szczęsny Feliński 1822-1895, 73 lata żył. Józef Kalinowski, czyli Rafał od świętego Józefa, troszkę młodszy, 1835, tamten 22, a ten 35. Śmierć 1907, 72 lata. Feliński 73 lata. Kalinowski 72 lata. No więc urodził się w 1835 w Wilnie. Jego ojcem był Andrzej, absolwent Uniwersytetu Wileńskiego, wychowawca młodzieży. Matka Józefa z Połońskich zmarła kilka dni po jego urodzeniu. Uderzyło mnie to, że zarówno Szczęsny Feliński, jak Józef Kalinowski pochodzili z elit kulturowych, ze szczytów. W latach 1843-50 Józef pobierał nauki w Instytucie Szlacheckim. O jego wykształceniu. Na zakończenie został odznaczony złotym medalem. 7 lat szkoła trwała. Został odznaczony złotym medalem. Potem studiował w Instytucie Agronomicznym w Chorych Chorkach pod Orszą. Zwróćmy uwagę, nie jakieś studia kościelne, świeckie. Dla kariery. Za zgodą ojca postanowił przenieść się do Szkoły Dróg i Mostów w Petersburgu. Nieprzyjęty z powodu braku miejsca, zdecydował się na studia w Mikołajewskiej Akademii Inżynieryjnej w Petersburgu. Jednocześnie wstąpił do wojska rosyjskiego. Po egzaminie wstępnym został przyjęty do drugiej klasy. Po 2 latach ukończył pierwszy etap studiów. Otrzymał tytuł inżyniera i uzyskał stopień chorążego, a następnie rozpoczął studia w klasach oficerskich akademii. Zdał egzamin i uzyskał stopień podporucznika. Ukończył studia i przyjął posadę adiunkta matematyki w Mikołajewskiej Szkole Inżynierii Inżynierskiej i awansował na porucznika. A więc kariera świecka. 14 kwietnia 1859 opuścił Mikołajewską Akademię Inżynierską i zaangażował się do pracy przy budowie linii kolejowej Odessa-Kijów-Kursk. Zlecono mu wytyczenie trasy na odcinku Kursk-Konotop. Interesujące. Świecka kariera. 22 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie styczniowe. W maju na własną prośbę otrzymał dymisję z wojska rosyjskiego i swoją wiedzą zaczął służyć sprawie polskiej. Pełnił funkcję ministra wojny, ale nie w Polsce, tylko na Litwie. Pełnił funkcję ministra wojny w tym rządzie powstańczym na Litwie i członka rządu narodowego. Po 10-letniej przerwie przystąpił do spowiedzi, a więc robił karierę człowieka świeckiego, światowego i właściwie zerwał z kościołem, z praktykami religijnymi. 10 lat nie chodził do spowiedzi. Ten święty, jak się potem okazuje, i po 10 latach przyjął komunię świętą. W nocy z 24 na 25 marca 64 roku został aresztowany w Wilnie. 2 czerwca zaliczony do pierwszej kategorii przestępców i skazany na śmierć przez rozstrzelanie. Niesamowite. 2 lipca tymczasowy audytoriat polowy, czyli sąd apelacyjny, zamienił mu karę śmierci na 10 lat katorgi w twierdzach syberyjskich. Wyruszył z Wilna na Syberię. Przyjechał do Uszola. Na mocy amnestii karę ciężkich robót zamieniono mu na przymusowe osiedlenie w guberni irkuckiej. A więc łagodzono kary. Karę śmierci na przymusowe zesłanie na Syberię, a potem przymusowe osiedlenie w guberni irkuckiej. W sierpniu przeniósł się do Irkucka. W 1870 otrzymał pozwolenie na opuszczenie Syberii i możliwość starania się o zgodę na zamieszkanie w jednej ze wschodnich guberni europejskich. Nie skorzystał jednak z tej możliwości. 2 lutego 1974 roku otrzymał dokument uwalniający od zesłania. A więc z kary śmierci uwolnienie. W kwietniu 1874 roku, po 10 latach tej tułaczki, wyjechał ze Smoleńska do Warszawy. Zatrzymał się u brata Gabriela. 19 września w drodze z Warszawy do Krakowa odwiedził sanktuarium na Jasnej Górze. 15 lipca 1977 roku przyjechał do klasztoru karmelitów bosych w Gracu, gdzie znajdował się nowicjat. I tutaj Kalinowski wstąpił do karmelitów. 1877 rok. To miał wtedy 43 lata. Starszy facet. Otrzymał habit zakonny oraz imię Rafał od świętego Józefa. Złożył śluby zakonne w 78 roku i wyjechał do Raab na studia teologiczne. W listopadzie 81 roku złożył uroczyste śluby zakonne i wyjechał do Czernej koło Krakowa. Tu spotkał się z karmelitankami bosymi w klasztorze przy Obzowskiej. W roku 1882 otrzymał święcenia i to tak w maleńkich odstępach. Subdiakonat, diakonat i kapłaństwo. 8 stycznia diakonat, 19 stycznia po kilku dniach święcenia kapłańskie. Definitorium generalne w 1882 roku wybrało go na przeora klasztorów Czernej. Zajmował się również fundacją nowych klasztorów karmelitanek bosych w Przemyślu i we Lwowie. Towarzyszył siostrom z klasztoru Łobzowskiego w Krakowie na fundację do Przemyśla. Wspierał. Tak, no, przeorem w Czernej. A potem wybrany przeorem klasztoru w Wadowicach 7 maja 1906 roku. Ale zaraz po tym zmarł. 15 listopada 1907 roku zmarł w Wadowicach. Miał 72 lata. Odbył się pogrzeb na cmentarzu klasztorem w Czernej. Dnia 22 czerwca 1883 roku Jan Paweł II w Krakowie beatyfikował Rafała Kalinowskiego, a 17 listopada 1991 roku, po 8 latach, w Rzymie dokonał jego kanonizacji. No więc nietypowa droga tego świętego. W poszukiwaniu drogi życia. A więc czasowo skrzyniarz cofa się, a my z nim, żeby podziwiać tę nietypową drogę do kapłaństwa. Józef Kalinowski wyniósł z domu rodzinnego solidne przygotowanie i wychowanie religijne. Ale w 1853 roku przybył do Petersburga i od tego przyjazdu przeżywał kryzys religijny. Jednak nie przestawał się modlić, aczkolwiek też jego modlitwa przeżywała kryzysy. Dużo czytał pobożnych książek, przede wszystkim Chateaubrianda, Geniusz chrześcijaństwa, Le génie du christianisme, znał dobrze francuski, nawet uczył francuskiego, i świętego Augustyna Wyznania. Po nawróceniu w liście do swojego znajomego przypisał swoje nawrócenie przede wszystkim lekturze wyznań świętego Augustyna. Natomiast pod wpływem lektury książeczki do nabożeństwa zaczął odprawiać nabożeństwo do Matki Bożej. Wiemy to z jego wspomnień, bo opublikował wspomnienia swoje. Pobyt Józefa w Kursku był już wówczas intensywnym czasem poszukiwania własnej drogi życiowej. Nietypowa droga świętego, oj nietypowa. W maju 1863 roku Kalinowski otrzymał dymisję z wojska i wyjechał do Wilna, gdzie w sierpniu w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przełamując opory wewnętrzne, po 10-letniej przerwie przystąpił do sakramentu pokuty. Stało się to w kościele pomisjonarskim. Jego spowiednikiem był ksiądz Konstanty Ejmont. Po latach napisał o tej ważnej chwili w swoim życiu. Co się Bogu podobało dokonać w mej duszy w czasie chwil spędzonych u stóp spowiednika, może wypowiedzieć tylko ten, kto podobnych chwil doświadczył. Ojej, spada na mnie analogiczne wspomnienie. Byłem w Kaliszu. Wieczorem spowiadałem. W czasie mszy świętej. Msza święta się skończyła, kościół opustoszał, a zza filaru przeskoczył do mojego konfesjonału jakiś cień. Ostatni raz u spowiedzi byłem 43 lata temu. Wiecie, kochani, tamtą spowiedź zapisałem w swojej pamięci jako najpiękniejsze chwile mojego życia kapłańskiego. To było coś niesamowitego. Ostatni raz u spowiedzi byłem 43 lata temu. Płakał ten penitent, płakał z radości spowiednik w konfesjonale. Józef co tydzień przystępował do spowiedzi. Codziennie uczestniczył we mszy i przystępował do Komunii Świętej. Taka postawa dała ostateczną przemianę w jego duszy i zakończyła bardzo ważny etap w procesie kształtowania się jego życia religijnego. Za czynny udział w powstaniu styczniowym został aresztowany w nocy z 24 na 25 marca 1864 roku. W domu rodziców w Wilnie umieszczono go w klasztorze podominikańskim naprzeciwko Instytutu Szlacheckiego, w którym uczył się jako dziecko. Osadzenie w więzieniu przyjął w spokoju ducha. Aby go jednak nie utracić, tego spokoju ducha, narzucił sobie surowy regulamin dzienny z praktykami religijnymi i pracą umysłową. Wstawał o 5 rano, odprawiał rozmyślanie, uczestniczył we mszy świętej, stojąc w otwartym oknie celi wychodzącym na znajdujący się w kompleksie zabudowań więziennych kościół świętego ducha, więc na odległość uczestniczył. Śpiewał pieśni religijne, gimnastykował się. Odkąd otrzymał książkę do nabożeństwa przekazaną mu przez rodziców, pogrążył się całkowicie w ćwiczeniach ascetycznych. W więzieniu odprawił też spowiedź wielkanocną. 28 maja 1964 roku sąd wojskowy zaliczył Kalinowskiego do pierwszej kategorii przestępców. 2 czerwca wydano wyrok śmierci przez rozstrzelanie. Józef przygotował się na śmierć, przystępując do sakramentu pokuty i komunii świętej, których udzielił mu ksiądz Antoni Niemeksa, kapelan więzienny. W wyniku interwencji rodziny i rewizji procesu zamieniono Kalinowskiemu wyrok śmierci na 10 lat kategorii na Syberii. Podobny los spotkał wielu uczestników i zwolenników powstania styczniowego, o czym Kalinowski pisał we wspomnieniach. Cytat. Skazanych liczba była olbrzymia. Obywatele ziemscy, lekarze, przedsiębiorcy, rzemieślnicy, także z ludu wiejskiego, niewiasty zamężne i stanu panieńskiego. Koniec cytatu. Więźniów i zesłańców traktowano nieludzko. I znowu jego cytat. W położeniu naszym, kiedyśmy byli uważani jako rzecz, którą można było według upodobania pomiatać, trzeba było uważać siebie jakby bez życia i starać się, aby zachować choć tę iskierkę, która życia utrzymywała. Koniec jego cytatu. Wraz z opuszczeniem ziemi rodzinnej, zesłańcy tracili nie tylko kontakt z bliskimi, ale także możliwość praktyk religijnych. Praktyki religijne były zakazane. Tak opisał Kalinowski. Chwila opuszczenia ostroga była chwilą, w której się rozstawało ze wszystkim, co zasila duszę. Straszna była myśl rozstawać się z pomocą kościelną. Co nas czeka, dokąd nas obrócą, Bogu tylko jednemu było wiadomo. Żegnając się z księdzem Felicjanem Antoniewiczem, niejednemu stać się mogłem zgorszeniem. Utulić się z płaczu nie mogłem. Koniec jego tekstu. Dni między zatwierdzeniem wyroku a wyjazdem z Wilna Kalinowski spędził w więzieniu w Ostrogu, gdzie codziennie uczestniczył we mszy świętej, przystępował do komunii świętej oraz rozmawiał z księdzem Felicjanem Antoniewiczem, swoim kierownikiem duchowym. Ciemności, rozdarcia i niemoc nie naruszały pokoju w sercu Józefa. Wyznał, że czuł w sobie moc Bożą, która była darem Ducha Świętego. Znał jej źródło i do niego się uciekał. Jedna tylko wiara w łaskę Bożą, która sama przychodzi w potrzebie, utrzymać może w spokoju ducha. No i trzecia część wykładu doktora habilitowanego Ryszarda Skrzyniarza. Zesłanie jako czas formowania i kształtowania powołania, czyli swoiste seminarium prowadzące do święceń. No oczywiście tylko fragmenty, bo bardzo obszernie opisuje. Bardzo interesujący, śliczny tekst. 11 lipca 1964 roku Józef opuścił Wilno. Zaopatrzony na drogę w fotografię najbliższych, krucyfiks i Nowy Testament. Etapami jego tułaczki na Syberię były Petersburg, Moskwa, Niżny Nowogród, Gorki, Kazań, Perm, Jekaterynburg, Świerdłowsk, Kungur, Tiumen, Tobolsk, Tomsk, Irkutsk, Usola. Pierwszy postój w Pskowie. Podczas kilkugodzinnego przystanku w Petersburgu spotkał się ze swoim przyjacielem Franciszkiem Poznańskim, lekarzem. W Moskwie dokonano selekcji zesłanych ze względu na ich miejsce przeznaczenia. Po kilkunastu dniach podróży zesłańcy zatrzymali się w Niżnym Nowogrodzie. Podczas krótkiego postoju pozwolono Józefowi i kilku jego towarzyszom pójść do miejscowego kościoła, aby mogli się pomodlić. Poszli, ale świątynia była zamknięta, proboszcz wyjechał. W Permie, gdzie był punkt zbiorczy, z którego rozsyłano zesłańców po całej Rosji, panował tyfus. Wielu skazańców zmarło. W Usolu zesłańcy odmawiali razem modlitwy poranne i wieczorne, którymi zazwyczaj kierował któryś z księży, dopóki przebywali w warunkach koszarowych. Jednak środowisko usolskie oceniał podobnie jak wędrujących syberyjskim szlakiem. Sam Kalinowski, wykorzystując obecność kapłanów, często przystępował do sakramentów świętych, które ożywiały władzę duszy. Ksiądz Krzysztof Szwernicki został jego spowiednikiem i kierownikiem duchowym. Czy wy, kochani, macie swoich kierowników duchowych? Czy tak tylko spowiadacie się od przypadku do przypadku, raz u tego, raz u tamtego? Dobrze jest mieć swojego kierownika duchowego. Ksiądz Krzysztof Szwernicki został jego spowiednikiem i kierownikiem duchowym, a jego ojcowskiemu sercu i kierownictwu takiem wiele zawdzięczał, napisał we wspomnieniach. Kalinowski cieszył się wśród zesłańców opinią człowieka wielce bogobojnego, pełnego heroicznych cnót, ascezy i mistyka. Był szanowany i lubiany przez wszystkich, czego dowodzą wspomnienia kapucyna Wacława Nowakowskiego. Gromadził wokół siebie ludzi różnych światopoglądów i wyznań. Spotykał się na przykład z protestantem Apolinem Hofmeisterem oraz Żydem Henrykiem Wolem, prowadząc z nimi dysputy. Swój los zesłańca powierzał Bogu i głęboko wierzył w jego opatrzność i pomoc. Napisał: wszystko, co się stanie, będzie dla mnie dobrem, jeżeli tylko Bóg mnie nie opuści, a staram się przy nim trzymać w miarę sił moich. Sam Bóg mi w tej pracy pomocy nie odmawia. Po przybyciu do Tobolska Józef oczekiwał z niepokojem ostatecznej decyzji w sprawie dalszych swoich losów. Po kilku dniach wszystkich zesłańców wysłano z Tobolska do odległego o ponad 1600 kilometrów Tomska. Przed Tomskiem z powodu kry na rzece Ob zesłańcy zostali zatrzymani na dwutygodniowy postój we wsi Dubrowna. Podczas pobytu w Tomsku Kalinowski mógł uczęszczać do kościoła. Był tam kościół katolicki, którego proboszcz często przebywał w podróży po obszernej parafii. I można było przystępować do sakramentów świętych oraz uczestniczyć w nabożeństwach składających się z godzinach i pieśni kościelnych, którym w niedzielę podczas nieobecności proboszcza przewodniczył organista i kościelny. W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia Józef udał się do miejscowego kościoła i, mimo zimna, uczestniczył w sześciu mszach świętych, które ofiarował w intencji swojej i Kazimierza Lauduna z Inflant, pochodzącego ze spolszczonej rodziny irlandzkiej. Przed wyjazdem z Irkucka została odprawiona msza święta, podczas której Józef przystąpił do komunii świętej. Gdy odszedł od ołtarza, zalał się łzami i wołał o ratunek do Pana Boga. Napisał: Bóg ratunku nie odmówił. W wyniku interwencji rodziny u irkuckiego gubernatora generała Szałacznikowa Józefowi pozwolono wybrać miejsce osiedlenia. Gdy zdecydował się na piotrowskie zakłady żelaza, życzliwy gubernator odradził mu, proponując Usolę. Przeznaczenie mnie do Usola uważam za jedno z tych chwil, które stanowią o przyszłości człowieka w tej pielgrzymce ziemskiej. Była to łaska miłosierdzia Bożego. Do Usola wyruszył z towarzyszami Wielki Czwartek, czyli 13 kwietnia 1865 roku. Dotarł tam Wielką Sobotę, 15 kwietnia. Znalazł wielu znajomych z Litwy, m.in. Aleksandra Oskierkę. Ponad 80-osobowa grupa Polaków była dobrze zorganizowana. Miała swój zamorząd i starostę. W Usolu na wyspie znajdowały się ważelnie soli, przy których w koszarach mieszkali zesłańcy. Józef dzielił pokój oraz wspólną dolę aż do 72 roku, czyli do wyjazdu Kalinowskiego z Irkucka z Feliksem Zienkowiczem. W Usolu znajdowały się słone źródła, które Józef wykorzystał do wzmocnienia ciała. Okazało się jednak, że to mu wcale nie służy. Musiał przerwać. Nie służyły mu. Przyczyną złego stanu zdrowia było skrajne wyczerpanie. Święta Bożego Narodzenia 65 roku Kalinowski spędził na katordze po raz pierwszy. Wspólnie zorganizowano uroczystą wieczerzę wigilijną, którą rozpoczęła modlitwa. Potem składano sobie życzenia. Według ojca Nowakowskiego z Kalinowskim każdy chciał przełamać się opłatkiem, w przekonaniu, że to mu szczęście przyniesie. Oczekiwano też na słowa otuchy i nadziei, które potrafił wlać w serca słuchaczy. Na uroczyste powitanie Nowego Roku już nie starczyło pieniędzy i zesłańcy witali go kiszoną kapustą i wodą. Kalinowski rozwinął akcję samokształceniową. Opisuję to szerzej, opuszczam. Po wyjeździe z Usola, po wyjeździe brata Nowakowskiego, który był katechetą dzieci i młodzieży, funkcję tę przejął Kalinowski. Ale zwróćmy uwagę, jak chwytał, wykorzystywał każdą okazję, żeby coś dla Królestwa Bożego zrobić. Nie tylko, żeby przetrwać, ale żeby owocnie, skutecznie, pięknie inwestować swoje życie w różne akcje, w różne inicjatywy. Przygotowywał dzieci do pierwszej komunii świętej, sprowadzając szkaplerze i medaliki z Warszawy. Pracując z dziećmi, intuicyjnie odkrył i stosował w praktyce podstawowe zasady pedagogiczne, gdyż nigdy do tego nie był przygotowywany. W czasie pobytu w Usolu wracał myślami do ślubu złożonego Bogu podczas egzekucji Zygmunta Sierakowskiego i życie swoje poświęci służbie Bożej. Dawno, dawno temu ślubował, że życie swoje poświęci służbie Bożej. Wykształceniem religijnym przewyższał przebywających na zesłaniu księży, aczkolwiek nie był w seminarium. Był duchownym autorytetem dla wielu. Według zaleceń księdza Felicjana Antoniewicza odprawiał rozmyślania związane z jedną z tajemnic życia Chrystusa. W tych wybranych godzinach zwykle staję myślą przed ofiarą świętą, zagłębiam się w sobie i o ile mogę, chociaż to z niezmierną dla mnie trudnością przychodzi, biorę do rozmyślania coś z dogmatu albo z męki pańskiej. To już dochodzi pół godziny. W 1865 roku w Usolu było kilku kapłanów. Kanonik Ignacy Kaczorowski, proboszcz Teodor Rogoziński z Królewca, dziekan Ferdynand Stulbiński ze Żmudzi i tak dalej, i tak dalej. Latem 66 roku władze carskie usunęły z Usola duchownych, wywożąc ich na katorgę za Bajkał do Akatui, a stamtąd do wsi Tunka. Mieliśmy już o tym spotkanie. Bliżej chińskiej granicy. Za potajemne sprawowanie czynności religijnych, a więc sprawowanie czynności religijnych, msza święta, nabożeństwa były zakazane. Jednak księża sprawowali je potajemnie. Kiedy zostali zdemaskowani, przerzucono ich do tej wioski dla zesłańców Tunka. W Usolu został tylko ksiądz Stulgiński, który był ostoją i podporą duchowną zesłańców. Każdy, kto chciał, mógł korzystać z jego posługi, a szczególnie chorzy i umierający, których zaopatrywał w sakramenty święte. W sprawowaniu konspiracyjnych nabożeństw pomagał mu Józef Kalinowski. Na początku pobytu Kalinowskiego w Usolu jego spowiednikiem i kierownikiem duchownym był ksiądz Onufry Syrwit. Znowu kierownictwo duchowe. Znowu, kochani, przypomnijmy sobie bardzo praktyczny postulat życia duchowego. Mieć kierownika duchowego. Czy masz, kochany, czy masz, kochana, kierownika duchowego? W latach 65-66 Do Usola dojeżdżał z Irkucka Marianin, ksiądz Krzysztof Szwernicki. Był on zesłańcem, którego parafia obejmowała całą wschodnią Syberię. Jejej, to więcej niż Polska. Ci dwaj księża umocnili Józefa w postanowieniu poświęcenia się Bogu. Tak przeżywał swoje seminarium duchowne. Mistrzem na drogach życia Kalinowskiego był Mikołaj Łęczycki, jezuita, autor dzieł ascetycznych, m.in. serii rozmyślań na wszystkie dni roku. Józef zapoznał się również z ćwiczeniami duchowymi świętego Ignacego Loyoli. Lektura duchowa była obszerna, jak na tamtejsze możliwości. Obejmowała również Księgę Żywotów świętych Piotra Skargi. To u Skargi natknął się na zakon Matki Boskiej z Góry Karmel, który istniał na wschodzie i został przeniesiony na zachód. W roku 1868 kolejna carska amnestia pozwoliła mu przenieść się z Usola do dowolnej miejscowości na Syberii. I wtedy wybrał Irkuck. Było się tam, także czuję wspólnotę ducha z Kalinowskim. Wybrał Irkuck ze względu na polską parafię i osobę Krzysztofa Szwernickiego. W 1868 roku dopiero przeniósł się do Irkucka. W mieście była duża kaplica z Najświętszym Sakramentem. Ojejej, takie jest życie, trzeba zostawić, nie skończyć rozpoczętego dzieła, a jeszcze sporo jest interesujących rzeczy. Kochani, możecie sobie uzupełnić, doczytać. Przypominam kolejny raz, te teksty znajdujemy w książce, w dziele zbiorowym pod tytułem Jezus Chrystus w Rosji wczoraj i dziś pod redakcją Stanisława Celestyna Napiórkowskiego OFM Konf, wydawnictwo KUL 2015. Pożytecznej, pięknej lektury. Z Bogiem, kochani, z Bogiem.